Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
W ogóle to jest dziwna sytuacja. W wieku lat 6, to był jeszcze PRL i był taki cudowny program Bliżej Świata, w którym były takie fragmenty z satelity różnych informacji, różnych reportaży. I był tam reportaż o narkomanach z Brukseli. I pamiętam, że jeden z tych narkomanów podniósł strzykawkę w górę i powiedział: to jest mój Bóg. Dzięki niemu jestem wolny, nie muszę mieć nic, nie pracuję, na niczym mi nie zależy, bo wszystko mam w tym. Jestem wolny od całej reszty świata. I to mnie tak strasznie uderzyło wtedy, że nie mogłam o tym zapomnieć. I pomyślałam, że chcę tego, że chcę takiej wolności, chcę, żeby cały świat był dla mnie obojętny i żeby to wszystko było takie proste. I jak komuś to opowiadam, to czasami mi się wydaje, że opowiadam film albo nie swoje życie. Miałam 15 lat. Przyśniło mi się w nocy, że biorę heroinę. I zadzwonił ówczesny mój chłopak i powiedział, że może coś fajnego dla nas załatwić. Ja mówię: wiem, co to jest, śniło mi się. Dzisiaj wezmę heroinę, nie? No i mówi: skąd wiesz, bo właśnie załatwiłem trochę kompotu, jak chcesz, to się podzielimy. Przeciętny człowiek boi się wstrzyknąć obcą substancję do żyły, nie? Nie miałam czegoś takiego. Lubiłam wszystko tak na maksa, na granicy życia i śmierci i nie przerażało mnie to. No i tak to było. Spróbowałam pierwszy raz i wiedziałam, że to jest to, czego szukałam. Jakby mi odcięto wszystkie jakieś uczucia, stresy i taka totalna ulga. Bardzo mi się to spodobało.
Postanowienie sześciolatki. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Mama odkryła na wywiadówce, że mnie nie ma 3 miesięcy w szkole. Zniknęłam później na parę miesięcy z domu. I wtedy rodzice zaczęli szukać pomocy u psychologa.
W zasadzie koniec pierwszej klasy, to zaczęłam się martwić o Izę. Jej zachowanie było bardzo dziwne, nie? No i tutaj tak intuicyjnie, można powiedzieć, czułam, że się z Izą dzieje coś złego. Nie wiedziałam co. No i potem zaczęłam podejrzewać, że albo w jakąś sektę weszła, bo że pankowskie zachowania ma, to wiedziałam, nie? Że tam słucha takiej muzyki czy innej, no może słuchać, każda młodzież słucha. Ale to, co za tym szło, bo ona też miała zdolności plastyczne, zaczęła malować takie bardzo czarne obrazy, bardzo dziwne, ale czułam, że to coś jest złego, nie? No tak, i w zasadzie tak wabank zagrałam, że bierzesz narkotyki.
Poszłam do ośrodka, to był ośrodek dla dzieci. Było straszne, co tam się działo. Byłam tam niecałe 2 tygodnie, więc ciężko mi coś powiedzieć o dobrych stronach tej terapii. Ja stamtąd zapamiętałam... jak to nazwać? Po każdym wyjściu najmniejszym, poza nawet do bramki jak wyszłam, musiałam wracać, rozbierać się do naga. Miałam robioną osobistą rewizję przez... Ja miałam wtedy 17 lat już. Rewizję robiła mi dziewczynka 12-letnia. Bo ona była kierownikiem od tych spraw. I to były takie konkretne rewizje, przysiady w rozkroku i tak dalej. Jakby nie wiadomo, co się miało stać. To był tego typu ośrodek. Była taka... Kiedy mnie przyjmowali, wszystko, moja bielizna, wszystko było obwąchiwane pod kątem, czy nie jest czymś ponasanczane, nie? Przez, dla odmiany, chłopaków 15-letnich, nie? Bo znowu oni się tym zajmowali. Pamiętam 8-letnią dziewczynkę za karę zamykaną w zimie na strychu nieogrzewanym, gdzie po prostu 5 dni była i była wyprowadzana tylko pod eskortą do ubikacji i były jej tam wsuwane tylko przez szparę w drzwiach posiłki. ośmioletnia dziewczynka, która była uzależniona od kleju, wąchała. Po prostu działy się tam okropne rzeczy i kojarzy mi się to ze strasznym upokorzeniem, a jedynym miłym akcentem było, kiedy jedna z pań czytała nam tam bajki na wieczór i wtedy te wszystkie dzieci się do niej przytulały i ona czytała bajkę. To było takie miłe. Postanowiłam stamtąd uciec z paroma kolegami. Okradliśmy personel, wzięłam sobie taki kawał noża, jakieś ciasto żeśmy zwędzili. Poszliśmy na sanki, to było w ogóle wielkim wydarzeniem, bo nie wolno nam było wychodzić nigdzie. I cała grupa pojechała w jedną stronę na sankach, a myśmy pojechali w drugą stronę na tych sankach i tak z pierwszego środka uciekłam na sankach.
Zwiała i zatarł się ślad. Nie wiedziałam, gdzie jest dziecko. Nie wiedziałam przez parę miesięcy, czy żyje. Wiedziałam, że gdzieś jest na ulicy. Nic nie wiedziałam. I pamiętam, że po prostu wtedy oddałam tak w całości i ze Bogu. Panie Boże, ratuj. Gromiało ludzi mnie za złe, że ja się tylko modlę, wspólnota się modli, ludzie się modlą i praktycznie nie robię nic.
Spałam po klatkach, często budził mnie kopniak w głowę i dopiero jak się wyswobodziłam z tych wszystkich kapturów, kurtek i ktoś zobaczył, że to jest dziewczyna taka młoda, to był zdziwiony i przestraszony, że tak mnie obudził. Potrafiłam spać przy, nie wiem, 5 stopniach, owinięta w jakieś... Ubierałam ze śmietników ileś tam warstw na siebie, przykrywałam się kartonami na jakichś tam działkach, jeszcze na to folię. I tak potrafiłam spać. I później rano na przykład budzę się, a tu robotnicy zaczynają budowę, ja się wygrzebuję z tych wszystkich stosów i widzę ich przerażenie, jak się wyłaniam spod warstwy folii i kartonów.
No, po jakimś czasie zaczęły docierać informacje, że jest w Warszawie. Oczywiście na ulicy. Nie widziałam, nie mogłam do niej pisać, tylko dostawałam informacje. Nawet takie listy, że karteczki takie, że dziękuję mi za modlitwę, bo wie, że się modlę, bo wie, że Pan Bóg ją odsłonił przed śmiercią, przed wieloma złymi rzeczami, nie?
Wylądowałam na dworcu centralnym w Warszawie, tam gdzie prędzej czy później wszystkie małolaty lądują. I to był taki przyspieszony kurs życia, naprawdę. Musiałam się bardzo szybko nauczyć wszelkich zasad. Na centralnym były takie... Tam było wszystko. Tam była i mafia. Wiele razy cudem przeżyłam. Raz wpadłam w ręce mafii wołomińskiej, która chciała, żebym dla niej pracowała jako prostytutka. Ja się nie zgodziłam, bardzo wtedy mnie źle potraktowali. Źle się to wszystko bardzo skończyło. Chyba nie chciałabym o tym mówić. No i dali mi czas do zmycia się 2 miesiące, że skoro nie chcę dla nich pracować, to mam się zmyć z tego rewiru. Innym razem byłam świadkiem porachunku. Tam był cały dworzec centralny, WKD, Śródmieście, wszystko jest połączone takim podziemnymi korytarzami. To jest odrębny świat, który inaczej żyje nocą, inaczej we dnie. Tam się dzieje wszystko. Zdarzyło mi się, że trafiłam na porachunki, kiedy dwóch Rosjan, jakiegoś Armeńczyka, chciało, nie wiem, czy postraszyć, czy odstrzelić, w każdym bądź razie trzymali mu pistolet w ustach i drugi go kopał. I w tym momencie ja weszłam na tą scenę. Ten trzeci mnie chwycił za gardło i mówi, nie, dobra, to narkomanka, pójdę, przecież takiej nikt nie uwierzy. Musiałam chronić się przed właśnie takimi drobnymi gangsterami. Musiałam chronić się przed ludźmi, u których miałam długi. Musiałam uważać na świrów, bo centralny to też jest kłębowisko różnego rodzaju świrów. Kiedyś przez cały dzień chodził za mną facet i powiedział, zamorduję cię dzisiaj. Po cichutku podchodził do mnie i mówi, ty wiesz, że ja cię dzisiaj zamorduję. I tak chodził naprawdę parę godzin. Ja próbowałam go zgubić, później się okazywało, że on znowu skądś wyłaził. Musiałam uciekać również przed policją. A policja uwielbiała się znęcać, naprawdę. Kiedyś złapali mnie w tunelu, kiedy próbowałam sobie podać towar. Kazali mi się kawałek po kawałku rozebrać. I z dziką satysfakcją opowiadali, jak bardzo by mnie zbili, gdyby to był PRL. No, także żyłam wtedy jak zwierzątko. Jedynymi moimi uczuciami to było zaspokojenie pragnienia narkotyku czy jakiegoś jedzenia. Tylko o tym się myśli. Jak jest działka na rano, to wstaje się z radością. Jest po co wstać. Wiadomo, kradłam, sępiłam. O ile dobrze pamiętam, to było poniżej 10 zł nawet wtedy, bo to polska heroina była. Ale ja brałam jakieś 20 cm dziennie. Więc no, trochę tego wychodziło. No, w każdym razie taki wszechogarniający lęk. Cały czas trzeba było uważać. Ze wszystkich stron coś zagrażało. I to właśnie było cały czas takie ryzykowanie na granicy życia i śmierci. Chodziłam wtedy też na Stare Miasto, do galerii, którą prowadził taki bardzo, bardzo starszy pan. I on mnie gdzieś z tłumu wyłowił i powiedział, żebym przyszła do niego i zupełnie bezinteresownie, bo to ja oczywiście cały czas myślałam, że coś ode mnie będzie chciał. A on mi kupował bardzo drogie bloki, czerpany papier i chciał, żebym rysowała. I się zachwycał wszystkim, co zrobiłam. Uważał, że jestem genialna, rewelacyjna. Ja byłam straszna. Jeśli będzie to słyszał, to chciałam go bardzo przeprosić, bo wyciągałam od niego całą jego wypłatę i przepuszczałam na narkotyki. On mi wszystko oddawał. I jeszcze oprócz tego go strasznie traktowałam. Jakby to był jedyny dobry człowiek, więc wszystkie swoje stresy wyładowywałam na nim, bo on to przyjmował. W ogóle nauczyłam się jakby, że nie warto być dobrym, bo to pociąga za sobą takie konsekwencje, że ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardą dupę. I właśnie tak tego człowieka traktowałam. Ponieważ był dobry, to wykorzystywałam go i byłam straszna.
Zobaczycie, przyjedzie Iza. A nie widzieli mnie już z rok przynajmniej?
Moja mama mnie cudownie przyjęła, przytuliła, powiedziała, że mi pomoże. Tata się mnie panicznie wystraszył. Bał się, że go czymś zarażę. Nie chciał mi podać ręki, wyszedł. A później, kiedy próbowałam sobie ze sobą poradzić, to powiedział, że muszę mieć wszystkie przedmioty oznaczone. Kubki czerwonymi nitkami mi oznaczał, albo że ręczniki muszę mieć wyszyte z czerwonym krzyżykiem. Panicznie się mnie bał.
Zobaczyłam ją. To był trup. Zielona, skóra i kości, zniszczony kłębuszek skulonego człowieka, zapadniętymi oczodołami. Taki koniec śpuna. Serce mi normalnie pękło. To dziecko wtuliło się we mnie i zaczęło płakać. Mamo, ratuj.
Cierpienie psychiczne jest koszmarne, bo każdy detoks można przejść. To wszystko, co się tam dzieje w czasie odtrucia, to jest do przejścia. Ale ta ruina, która jest w sercu, w psychice, te wszystkie wyprane uczucia, to jest coś, z czym sobie normalnie nie można poradzić. Po detoksie kilka godzin chodziłam w kółko po kuchni. Muzyka na full włączona i chodziłam w kółko po kuchni, albo kiwałam się, siedziałam i kiwałam się, bo nie miałam pojęcia, co ja mam teraz zrobić. Całe moje życie to jest albo zarabianie na towar, albo produkcja towaru, albo jakieś gonienie tego towaru, sprzedawanie innym. I teraz tego nie ma. I co dalej? Co ja mam robić? Jeżeli przez lata tak się żyje i zabierze się, to tak jakby ci ktoś całe twoje życie zabrał. Nie masz nic. Totalnie nic. I można tylko chodzić godzinami w kółko. No bo nie bardzo masz jakiś inny pomysł. No, ale to był kolejny raz, kiedy sobie nie poradziłam.
Żadnych narkotyków nie będzie. No to wyprowadziła się. Ja dalej po prostu nic. Widziałam, że nic nie mogę zrobić, tylko się modlić.
Mieszkałam na działkach i chodziłam do szkoły. Ale śpiąc na tych działkach, byłam już tak przyzwyczajona do dworca, że nie potrafiłam tam usnąć. To był domek od znajomych, więc pełna kulturka, radio, było się jak umyć. Ja zawijałam wszystkie rzeczy i szłam spać na dworzec w Bielsku. Poczułam się tam bezpiecznie, poczułam się tam jak u siebie w domu, bo mniej mnie te moje lęki atakowały w nocy i było mi tam po prostu lepiej. Kiedy przyjmowali mnie do szpitala, bo parę razy się coś takiego zdarzyło, nie potrafiłam spać na łóżku, musiałam sobie rozłożyć koc obok łóżka i spać na ziemi, bo byłam tak przyzwyczajona do spania na twardym, że nie potrafiłabym usnąć na czymś, na miękkim. Udało mi się skończyć w ten sposób trzecią klasę liceum. Później zamieszkałam z dużo starszym od siebie narkomanem w Bielsku i poczułam, że mam dom. Poczułam się taka akceptowana tam i tak naprawdę to było pierwsze ciepłe miejsce od dawna. To był człowiek, który mnie oduczał spania z nożem, bo ja nie potrafiłam usnąć bez noża. Zawsze gdziekolwiek, czy w szpitalu, czy nawet tu, jak przyjechałam do rodziców, zawsze musiałam mieć nóż pod poduszką, bo inaczej nie usnęłam. Na ogół buty pod głową i nóż pod poduszką, to jak gdzieś w domu spałam, a tak to nóż w ręce. I tak się czułam bezpieczniej. No i ten mężczyzna odzwyczajał mnie od spania z nożem. Kładł go co noc trochę dalej od łóżka. W ogóle czułam się jak takie oswajane zwierzątko, pomalutku, pomalutku. To był człowiek chory na AIDS. I nie wiem, jakieś takie miałam nadzieję, że sobie ułożymy życie. Mieszkaliśmy na totalnej melinie, tam nie było ani wody, ani ogrzewania. W takim starym piecu paliło się butami, czymkolwiek, starymi szafkami, bo nigdy nie było na ogrzewanie. Robiliśmy tam towar, czyli produkowaliśmy, coś tam żeśmy posprzedawali, resztę dla siebie. Ale w ten sposób zdałam maturę w wieczorówce. Jakimś cudem. I tak mi się wydawało, że może coś zaczniemy ze sobą robić. Mówi się, że narkomani nie potrafią kochać, ale ja wydaje mi się, że kochałam tego człowieka. Naprawdę mi bardzo na nim zależało. No i wtedy ten człowiek zwariował. Kiedy odwiedzałam go w szpitalu dla chorych na AIDS, to bardzo chciał żyć. Już nie bardzo wiedział, gdzie jest góra, gdzie dół. Mówił do mnie mamo, ale bardzo chciał żyć. I później umarł. Dla mnie się wtedy zawalił cały świat.
Jak on umarł? Iza, po prostu widziałam, że to jest, że jest jej koniec. Wtedy po prostu wiedziałam, że muszę ją wziąć do domu, muszę jej okazać dużo miłości. I po prostu modliłam się o nią, przytulałam i modliłam się, żeby samobójstwa nie popełniła, no bo tak to wyglądało.
Ja kiedy wyszłam po którymś tam kolejnym wyroku z więzienia,
no i trafiłem do tego ośrodka. Już byłem tam pół roku i Iza przyjechała.
Poznałam tam Wojtka. Zamieszkaliśmy razem. Jeździliśmy tutaj do moich rodziców i moja mama opowiadała nam o Bogu. Nawet żeśmy kiedyś na ten temat rozmawiali, żeśmy stwierdzili, że na pewno to nie jest dla nas. Bo teraz, kiedy żeśmy wyszli z narkotyków sami, to już w ogóle po co nam Bóg? Jesteśmy bardzo silni i taki Jezus by nam tylko przeszkadzał. Teraz, kiedy skończymy ośrodek, będziemy czerpać najlepsze rzeczy z ciemnej i jasnej strony mocy i zrobimy taki super miks, który nam pomoże przejść przez życie, że będziemy mieli i kasę, i będziemy się świetnie bawić, ale już się od niczego nie uzależnimy i będziemy wolni. No i taki żeśmy właśnie mieli plan. Zamieszkaliśmy razem po tym ośrodku. No i żeśmy zaczęli realizować ten różne wspólnie oszustwa, żeśmy planowali, bo głowa chora była.
Pana się dała do sklepu z antykami, z biżuterią.
Na trzeci dzień po prostu tam doszli do tego, że to ja. I zamkli mnie po prostu. No i ja wtedy jeszcze miałem wyrok tam jakiś w zawieszeniu, coś tam, także się w sumie uzbierało tego ponad 5 lat. No i znowu więzienie i znowu więzienna prycza i wtedy doszło do mnie, że coś jest nie tak. Za każdym razem wydaje mi się, że jestem coraz mądrzejszy, gdy wychodzę z tego więzienia, nie? I że pewnych rzeczy, już pewnych błędów będę unikał, czy coś, a za każdym razem tutaj wracam. I nic się w zasadzie nie zmienia, bo twarze to też z reguły te same. No i już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale gdzieś Biblię w ogóle znalazłem też przez przypadek, pod tą celą zresztą też, pod telewizorem, do której się nikt nie przyznał. Po prostu sobie tam była, nie wiadomo skąd i ten. I jakby miałem takie poczucie, że to jest moja ostatnia deska ratunku, że jeżeli nie chcę dalej tak żyć, to muszę coś zmienić i muszę zawołać do Boga i tylko On jest w stanie mnie po prostu z tej pętli wyrwać, bo były nawet takie czasy, że nie zdążyłem wyjść z więzienia, byłem 12 godzin na wolności i z powrotem wracałem. Także nawet do domu nie zdążyłem dojść, już było następne przestępstwo i z powrotem do więzienia lądowałem. Także totalnie przestałem nad tym panować. No i tak zawołałem tak w duchu. Mówię, jeżeli jesteś faktycznie, jeżeli masz taką moc i masz taką miłość do mnie, do takiego grzesznika jak ja, no to zrób coś z tym życiem moim, żebym tutaj więcej nie wracał. No i tam zacząłem się jakoś modlić, chociaż w ogóle nie umiałem się modlić, jakoś tam coś. No i...
Byłam u niego na widzeniu, oczywiście mu powiedziałam, żeby sobie nie wyobrażał, że będę na niego czekać. Jedyne, co mogę mu obiecać, to, że przypilnuję mieszkania, żeby tam płacić, żeby mu nie przepadło. A co do reszty, to niczego mu nie mogę obiecać. A Wojtek zaczynał się dziwnie zachowywać. Opowiadał mi jakieś... Myślałam, że po prostu kolejny facet wariuje, bo opowiadał, że budzi się w nocy i nie może spać, bo jest taki szczęśliwy. No i tak słuchałam tego i dyskretnie milczałam i z takim lekkim przerażeniem na to patrzyłam. Ale nie zachowywał się jak recydywista. Czy robił rzeczy, które mu się nie opłacały. To, czego się po nim spodziewałam, to, że będzie mnie naciągał na kasę, żebym mu szlugi kupiła, coś tam w sklepiku na widzeniu. On rzucił palenie, przestał kląć, zaczął mówić, że będzie kończył szkołę, że coś tam.
Ponieważ wiedzieli, że żyję w konkubinacie z Izą, wtedy to dostałem takie od dyrektora zakładu widzenie na takie intymne spotkanie. Nie? No i pamiętam, wtedy Iza miała przyjechać i ja do niej powiedziałem, że fajnie wszystko, okej, dostałem to widzenie, ale Iza, my nie możemy z tego widzenia skorzystać. No jak to nie możemy? Ja mówię, bo nie mogę po prostu. A dlaczego nie może? Co ci się stało? Ja mówię, Iza, to nie o to chodzi, że ja cię przestałem kochać czy szanować czy coś, natomiast jeszcze więcej szanuję cię, kocham, ale nie chcę po prostu tego robić tak jak żeśmy robili do tej pory, byle jak, byle gdzie i te.
Ja nie stwierdziłam, że w ogóle chłopu odbiło, że to jest niesamowite. No i poszedł do wychowawcy i mówi, że niestety nie może przyjąć tej nagrody. I musi napisać pismo, że chce zamiany na coś innego. Ale jak to? Przecież ja nie mogę tego wysłać dyrektorowi, mówi do niego wychowawca. Przecież on pomyśli, że się z niego nabijamy. Musisz to jakoś uzasadnić. Chłopie, no co ty?
Dyrektor kazał mnie przyprowadzić do siebie. Wypytywał mnie, dlaczego tak i co. No to więc powiedziałem, że się nawróciłem. Jestem człowiekiem wierzącym, nie uprawiam seksu przedmałżeńskiego i po prostu niech tak będzie. I tak to właśnie wyglądało, nie?
To mnie zmiotło i tak sobie myślę. Jeśli 40-letni facet jest w stanie się zmienić, to coś w tym musi być. To może coś jest w tym Jezusie. I stwierdziłam, że tak naprawdę nie mam nic do stracenia, że spróbuję oddać to moje życie, które i tak jest do niczego, Bogu. Jeżeli coś z nim zrobi, to zrobię. Jak nie, to i tak mam niewiele do stracenia. W którejś nocy siadłam i mówię do Boga, ty wiesz, że cię nie kocham. Bo w tym momencie to praktycznie nikogo nie kocham. Ale zaczynam wierzyć, że ty mnie kochasz i ci na mnie zależy. Chciałam cię przeprosić za wszystko, co złego zrobiłam w życiu, chociaż wiesz, że w większości rzeczy nie żałuję tak naprawdę, bo już dawno nie mam sumienia i sumienie to jest pierwsza rzecz, którą się w Lombardzie zastawia w takich sytuacjach. Więc też nie bardzo mam wyrzuty sumienia. Ale szczerze ci chcę oddać to moje popaprane życie i jeśli coś się da z tym zrobić, to proszę cię, zrób. Nie było w tym ani pasji, ani miłości, tylko takie wyrachowanie, że jeżeli coś mi może pomóc, to już chyba tylko Bóg. Zrobię z tym noskiem.
No zrobię.
Uwaga, uwaga. Idzie. Idzie.
O, już. Dobra. Ale ty dzielna jesteś. Prawda, Zosieńko?
To jest takie niesamowite, bo jak mówię, ja już nie bardzo wierzę w to, co przeżyłam. To już jest dla mnie tak odległe jak film. I gdyby nie to, że mam blizny, olbrzymie blizny po nakłuciach i po różnych tego typu sprawach, to ciężko było mi uwierzyć, że to, co przeżyłam, naprawdę przeżyłam. Bo wszystko zostało wyczyszczone i wykasowane. I jakbym dostała nową głowę. O, tak się mniej więcej czuję. W ogóle niesamowite jest to też, że mieszkałam na dworcu. Później właśnie skończyłam liceum, poszłam na studia, z kelnerki zostałam menadżerem w tej mojej restauracji i w sezonie ma jakieś 40 osób pod sobą do zarządzania. Więc dla kogoś takiego jest to czymś niesamowitym.
No, coś z ciebie wyrośnie. Piękna panienka.
Mama, moja mama jest cudowną babcią. Jest osobą młodą duchem, naprawdę. Jest pełna radości, nie ocenia ludzi i wierzę, że wymodliła moje życie. Że gdyby nie te wszystkie lata, kiedy wierzyła, że mogę zmienić swoje życie, bo to była już chyba ostatnia osoba, która we mnie wierzyła. To mnie by tu nie było. Zawsze żeśmy, siedząc na bajzlu, obstawiali, kto umrze następny. I później spotkałam takiego narkomana, który mnie znał z tych najgorszych momentów. I on powiedział, że wszyscy już obstawiali, że to ja będę następna. Także naprawdę chyba tylko moja mama we mnie wierzyła. Teraz, kiedy jestem matką, wyobrażam sobie, co ona musiała przechodzić a propos mnie. Jest to dla mnie niewyobrażalne, jak ona to przetrwała, jak sobie z tym poradziła, bo naprawdę byłam ciężkim przypadkiem.
Wiesz, że zapinasz pieluszki tyłem do przodu?
Właśnie, bo to są jakieś coś mi, tak? Właśnie coś mi nie pasowało. No. Ty miałeś pieluszki takie z tetry i było obojętne, czy się do przodu, czy do tyłu, da.
Na pewno chciałabym być taką mamą dla mojej Zosi, jak ona była dla mnie. Taką mamą nie do zdarcia, niezależnie od trudności.
Paszka?
tyłu. Dawaj drugą paczkę. Dawaj drugą paczkę. No daj drugą paczkę, proszę cię. No pokaż. Jej, jej, jej. Co to za straszny łaskot?
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.